Zobaczymy zaraz, czy technologia zadziała. Dobrze, coś tam się dzieje. Fajna tapeta, co jest takie drzewo. Tak mówię, mi się tak od razu z fajnym tematem dobrym przypomniało. O. Cyk. No dobra, coś tam się dzieje. Super. Kochani, dzisiaj będzie myślę ciekawe słowo. Dzisiaj jest taki ciekawy dzień, nie wiem, czy to jakiś można nazwać świętem, czy jakimś obyczajem, może bardziej walentynki. Natomiast mam nadzieję, że uda nam się wspólnie tutaj zobaczyć coś znacznie, znacznie bardziej głębszego niż w ogóle to, co dzisiaj możemy gdzieś tam sobie przypominać. Tak. Pomodlę się na początku. Ojcze, dziękuję Ci za Twojego Syna. Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś i że nas zbawiłeś, Panie. I proszę Cię teraz o takie Twoje tchnienie, o Twoje namaszczenie, o Twoje otwarcie uszu, oczu i o Twoje objawienie, Boże, bo ja mogę tylko opowiedzieć, Panie, o Twojej miłości, ale to Ty sam, Panie, działaj, Ty sam dotykaj serca, żebyśmy mogli razem doświadczyć tego objawienia, tego niesamowitego objawienia, Boże, które jest w Tobie. Więc oddajemy Tobie, Panie, ten czas. Amen. Amen. Okej. Okay. Temat jest objawianie w zasadzie, tak, objawianie w czasie takim niedokonanym, ponieważ to objawianie Bożej miłości dla wielu z nas na pewno następuje, czy nastąpiło w momencie nawrócenia się. Wtedy po raz pierwszy poznaliśmy, że jest Bóg, że On nas kocha. Natomiast jest tak, że ta miłość później, ona dojrzewa i są różne jakieś takie etapy tej miłości Bożej. Dlatego jest to w czasie niedokonanym, bo wierzę, że przez całe życie możemy być zaskakiwani przez Bożą miłość i w różnych momentach naszego życia ta Boża miłość może nas w szczególny sposób dotknąć. I dobrze jest właśnie trwać przy Bogu, bo w momencie, kiedy naprawdę potrzebujemy tej miłości, to wtedy Bóg może w taki wyjątkowy sposób nam tą miłość objawić. I mówię, zacząłem od tych walentynek śmiesznych dzisiejszych. I tak, żeby trochę, wiecie, to jest święto zakochanych, albo już może więcej nie będę na ten temat tego dnia, nie będę już wspominał. Dziś będzie, słuchajcie, dużo Słowa Bożego, więc będzie dużo słowa. Ja postaram się tak, wiecie, szybciej mówić, żebyśmy poznali, można powiedzieć, taki większy obraz Bożego Słowa i wszystkiego, co zrobił Jezus tak naprawdę dla nas. Więc będzie dużo słowa, które napełnia, naucza, uzdrawia i buduje wiarę. Tak? Słowo Boże buduje naszą wiarę. Dlatego po prostu jak go zgłębiamy, czytamy, wchłaniamy, to po prostu ta wiara w nas rośnie. No i teraz jest taki temat właśnie objawiania Bożej miłości, która jest w Chrystusie. Temat jest tak szeroki, tak głęboki jak oceany. I bym powiedział, temat jest cały czas jeszcze niezgłębiony, bo ta miłość, tak jak mówiłem na początku, dojrzewa i tej miłości Chrystusowej chyba my przez całe życie możemy się uczyć, możemy ją poznawać na nowo, doświadczać na nowo, w nowy sposób. Bóg jest tak niesamowity, że mówię, w różnych momentach w naszym życiu ta Jego miłość może do nas docierać. Z drugiej strony właśnie dla wielu z nas też, którzy doświadczają, czy doświadczyli też jakby Boga jako Ojca, tak, czyli tej Bożej, ojcowskiej miłości, to ten temat w ogóle takiej wrażliwości serca, tak, jest bardzo osobisty. Tak. Mamy różne charaktery, w różny sposób reagujemy na tematy związane właśnie z Bożą miłością, z przebaczeniem. Niektórzy bardziej emocjonalni, ja na przykład bardziej emocjonalnie, ja potrafię czasami, wiecie, płakać, tak jak kiedyś miałem na kazaniu, gdzie coś mnie dotyka, po prostu tak jestem zrobiony, tak mnie Bóg ukształtował, że pomimo jakiegoś takiego, wiecie, no, jestem wrażliwy, tak? Są osoby mniej wrażliwe, stają tak zwaną, wiecie, skorupą, tak? Cebula taka, wiecie, w warstwach i nie okazują tego, tak? Ale to nie znaczy, że to słowo nie działa gdzieś, tak? Nie porusza niej wrażliwości. I bądźmy po prostu otwarci na tą wrażliwość Bożą, bo ona jest dobra i każdego z nas w różny sposób dotyka. Okej, słowo objawienie to jest w ogóle czymś więcej niż samym przekazaniem informacji, tak? Objawienie to jest coś więcej, kazanie jakiejś treści, niż przekazanie jakiegoś słowa. I to jest bardzo ciekawe, bo właśnie objawienie to jakby to jest coś więcej niż samo opowiedzenie o jakimś temacie. Tak? W objawieniu się kryje coś znacznie, znacznie większego, ważniejszego i właśnie indywidualnego do ciebie, do twojego życia. Tak? Mogę przekazać tą samą treść tutaj, ale na przykład nie wszyscy będą mieli to objawienie, albo tylko niektóre osoby nagle będą miały objawienie czegoś, tak? Bo to dla nich, dla ciebie osobiście Bóg może coś powiedzieć dzisiaj. Więc to jest objawienie takie Boże, to jest żywe słowo, które Bóg dotyka ciebie indywidualnie, wiedząc jakby skąd pochodzisz, dokąd podążasz, znając ciebie bardzo dobrze. I to jest też niesamowite w Bożym Słowie, że jak czytamy go, to samo słowo czytane, wiecie, po ileś tam razy, nagle możesz dostać objawienia, bo coś Bóg tobie odnośnie tego słowa dzisiaj powiedział, co dopiero teraz, można powiedzieć, dojrzało w tobie. Tak? To jest taki wyjątkowy moment, który nazywamy właśnie objawieniem. I z duchowego punktu widzenia to objawienie to jest takie prawdziwe, można powiedzieć, otwarcie oczu. Tak? Coś było zamknięte, czegoś nie widzieliśmy, jakiegoś tematu nie rozumieliśmy, nie interesował nas i nagle czujemy, że ten temat jest jasny. To jest właśnie objawienie. Czyli coś, co było niejasne, nagle stało się zrozumiałe. Natomiast tak, aby coś zostało dalej objawione, zgłębione, potrzebujemy poznać szerszy kontekst zrozumienia Słowa Bożego zapisanego w Biblii na temat objawionej miłości w Chrystusie. Bo temat miłości to jest taki temat właśnie, wiecie, hasłowy. Bóg cię kocha. Jezus cię kocha. No nie? To takie naklejkę można mieć na zderzaku, prawda? Albo gdzieś. To jest takie hasełko, które już można powiedzieć w świecie jest takie, bym powiedział, no tak, Bóg cię kocha. Wszyscy znamy to hasło, tak? Ale w tej miłości po prostu jest tak niesamowity skarb i do tego właśnie potrzebny jest ten szerszy kontekst biblijny, żeby to słowo było prawdziwym objawieniem dla nas. Mam nadzieję, że dzisiaj się to uda jakoś zrobić. Więc bądźmy otwarci, bądźcie otwarci, bo Boże Słowo działa. I tak, bazując na tym szerokim obrazie biblijnym, łatwiej jest nam dostrzec głębsze prawdy z często powtarzanych i znanych fragmentów z Biblii. Tak? To już kiedyś może o tym wspominałem, że czasami łapiemy znane fragmenty, pojedyncze fragmenty czytamy, ale kiedy się czyta całość, to nagle one nowe znaczenie dobierają. Więc lecimy. Zobaczmy, jak objawiał się Jezus swoim uczniom, jak objawiał się zwykłym ludziom, za kogo go uważali, jak przebiegało budowanie relacji oraz jakimi obrazami przedstawiał się Jezus. Co było stałym punktem w przekazywaniu treści i nauczań Jezusa. I teraz to, co zrobię, to w telegraficznym skrócie muszę powiedzieć wam Nowy Testament, można powiedzieć, albo Ewangelię. Więc postaram się, wybrałem takie fragmenty, żebyśmy ten większy obraz, szerszy mieli. Okay? Czyli tak, co było tym stałym punktem w przekazywaniu treści i nauczania Jezusa? Zaczyna się to wszystko tak naprawdę, ja dzisiaj bazuję na Ewangelii Jana. Okay? Więc jeżeli macie Słowo Boże, możecie otworzyć na Ewangelii Jana, będziemy ją sobie fajnie, bym powiedział, czytać, porównywać też różne tłumaczenia, bo w różnych tłumaczeniach są parę słów, się różni, ale one dodają tego znaczenia, tej takiej, wiecie, można powiedzieć, wisienki. Zaczyna się od świadectwa Jana Chrzciciela o Jezusie. Czyli mamy sytuację taką, jest Jezus, jeszcze bym powiedział, nie usługuje, mało osób go zna, gdzieś się urodził w Nazarecie, natomiast ludzie, tacy jak my, gdzieś żyjący w Izraelu, znają bardzo dobrze Jana Chrzciciela. I to od wielu, wielu lat, bo Jan działa, posługuje, realnie świadczy o Bogu. Tak jest napisane, że przygotowuje drogę dla Jezusa. Więc ludzie znają Jana Chrzciciela, prawda? dla nich Jezus jest, można powiedzieć, no nieznajomym, no nie znają, bo znają Jana Chrzciciela, który działa, działa z mocą, jest posłany przez Boga. I tutaj właśnie w tym momencie, właśnie przeczytajmy, następnego dnia Jan ujrzał nadchodzącego Jezusa i rzekł: oto baranek, którego Bóg złożył w ofierze, aby usunąć grzech świata. To jego miałem na myśli, mówiąc, że nadchodzi ktoś większy ode mnie, bo istniał wcześniej niż ja. Nie widziałem, że to on, ale po to właśnie przyszedłem i zacząłem chrzcić ludzi, aby głosić Izraelowi jego nadejście. I dalej Jan kontynuował. Widziałem ducha, który zstąpił na niego z nieba jak gołąb. Nie wiedziałem, że to on, ale Bóg, który mnie posłał, abym zanurzał ludzi w wodzie, powiedział: ten, na którego stąpi duch i spocznie na nim, będzie zanurzał ludzi w Duchu Świętym. Widziałem to i dlatego oświadczam, że on jest Synem Boga. Czyli jest sytuacja taka, zobaczcie, po prostu dla ludzi, tam były tłumy, nie wiem, chyba nie mamy zapisek, ile tam ludzi w ogóle mogło być, uczniów Jana Chrzciciela. Wiem, że było ich bardzo dużo, bo to po prostu były no, jakieś tłumy ludzi, którzy po prostu przychodzą i są chrzczeni. I dla tych ludzi nagle Jan Chrzciciel staje, on wcześniej zapowiadał to, że będzie ktoś większy, ale nagle jest ten dzień. Tak? Z innych Ewangelii też mamy informację, że wtedy rozległ się ten głos, prawda? Że ten tłum słyszał nagle głos. Wtedy wiedział, że hej, coś tu się wydarzyło. Przyszedł ktoś, kto jest większy i od momentu chrztu Jezusa po prostu wiele osób z uczniów Jana Chrzciciela zaczyna podążać za nim. I to jest ten moment, kiedy właśnie Jezus wkracza, można powiedzieć, też w relacje, takim podziału, nie tyle polityczne, co takie, wiecie, społecznościowe. Tak? On wkracza i nagle naród izraelski zaczyna go widzieć jako, bym powiedział, następca Jana Chrzciciela od strony takiej ludzkiej. Tak? Po prostu Jan, słuchaliśmy Jana i teraz Jan mówi: hej, on jest większy, tak? To dla niego, tak? On jest większy. Ja nie jestem godzien tak rozwiązać rzemyka u jego stóp, tak? Bo tak mniej więcej było, więc to jest ten moment przekazania autorytetu Jezusowi. Dalej będą tutaj na górze właśnie, tak jak bym powiedział, w tematach, zacząłem pisać w ogóle obrazy Jezusa, które są w Biblii. I tych obrazów jest tak dużo, że ja nie wypisałem wszystkich tych obrazów, słuchajcie. I to jest niesamowite, że Jezus objawia się jako tak wiele, można powiedzieć, postaci, czy reprezentuje sobą tak wiele dziedzin, tak, w jakiś sposób ról, które on odgrywa w naszym życiu. Mówię, nie wypisałem jeszcze wszystkich, bo to tak, więc zobaczymy tylko kilka wybranych ról. Od momentu przekazania autorytetu takiego ziemskiego od Jana, Jezus zaczyna działać jako nauczyciel i to jest chyba najbardziej popularna, najczęściej powtarzana obraz Jezusa, jak ktoś się spyta, kim jesteś Jezusa, tak? Albo kim on jest, ten Jezus. No i mówi, że to jest nauczyciel, to jest nauczyciel. I najszerszą rzeszę ludzi będzie nazywała Jezusa nauczycielem, bo wiedziała, że po prostu jest mądry, jest z nim moc, więc nazywała go nauczyciel. Dalej zaczyna się działalność Jezusa właśnie jako nauczyciel i Pan też. Pan też jest nazywany. I Jezus powołuje pierwszych uczniów. I następują pierwsze decyzje życiowe pójścia za Jezusem. I wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie stabilną sytuację, jakąś pracę. Pływacie sobie, rybki łowicie, macie rodzinę i tak dalej. I to trwa latami. I nagle przychodzi jakiś człowiek, mówi do ciebie coś i ty mówisz, idę za tobą, tak? Zobaczcie, jak bardzo zmieniało się życie uczniów po spotkaniu z Jezusem. Przeczytajmy kolejny slajd. Następnego dnia Jan stał z dwoma uczniami. Gdy zobaczył idącego Jezusa, powiedział... Aha, to jest jeszcze fragment dalszy odnośnie Jana Chrzciciela. Tak. Jan właśnie powiedział: oto baranek, którego Bóg złożył w ofierze. Z nim było dwóch uczniów. Obaj uczniowie usłyszeli to i poszli za Jezusem. On obejrzał się i widząc, że za nim idą, zapytał: czego szukacie? Rabi, to znaczy nauczycielu. Gdzie się zatrzymałeś na nocleg? Zapytali. To są właśnie uczniowie Jana Chrzciciela, którzy poszli za Jezusem. Chodźcie i zobaczcie, odpowiedział Jezus. Więc poszli z nim, a ponieważ było już około 4 po południu, zostali u niego do końca dnia. Jednym z nich był Andrzej, brat Szymona. Odszukał on później Szymona i powiedział: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I zaprowadził go do Jezusa, a on spojrzał na niego i rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ale od teraz będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr, skała. Jezus po prostu zaczął w mgnieniu oka, my nie wiemy dokładnie ile to trwało, bo mamy zapiski po prostu z Biblii, ale wierząc w to słowo, to był po prostu moment, kiedy Jezus przychodzi, patrzy na kogoś, odzywa się i po prostu to zmienia już jego życie. Tak? Tutaj zobaczcie, można powiedzieć, nadał nowe imię dla Piotra po prostu. Tak? I jakby było coś niesamowitego w słowach Jezusa, który, wiecie, dla wielu z ludzi, dlatego musimy użyć naszej wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że w Mińsku Mazowieckim, nie wiem, idziemy na naszym placu, jest jakaś, nie wiem, defilada, coś się dzieje, patrzymy i nagle ktoś zaczyna mówić. I te słowa są tak, wiecie, przeszywające, że chcemy za tym pójść, tak? Że dotyka to nasze życie i chcemy za tym iść. Takie właśnie żywe słowo mówił Jezus. I dalej mamy taki najdłuższy właśnie fragment, który będziemy skracać, bo po prostu się nie da wszystkiego tak szybko powiedzieć, to byśmy musieli mieć parę dni. Dalej jest działalność misyjna Jezusa. Jezus pokazuje się ludziom jako nauczyciel. Kolejny fragment. Jezus postanowił pójść do Galilei. Po drodze spotkał Filipa i rzekł do niego: chodź ze mną. Filip pochodził z Betsajdy, rodzinnego miasteczka Andrzeja i Piotra. Spotkał on później Natanaela i powiedział mu: znaleźliśmy tego, który pisał, o którym pisał Mojżesz i prorocy. To Jezus, syn Józefa z Nazaretu. Z Nazaretu? Zdziwił się Natanael. Czy stamtąd może pochodzić coś dobrego? Sam się przekonaj, odrzekł Filip. I gdy zbliżali się do Jezusa, on zobaczył Natanaela i powiedział: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Skąd mnie znasz? Zdumiał się Natanael. Widziałem cię pod drzewem figowym, zanim spotkał cię Filip, odrzekł Jezus. Nauczycielu, jesteś synem Boga, jesteś królem Izraela. Wierzysz w to, ponieważ powiedziałem, że widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym? Odparł Jezus. Ujrzysz jeszcze więcej. I jak chwilkę tu się jeszcze zatrzymam. Sytuacja wygląda, słuchajcie, tak jakby ktoś się dowiedział: hej, znaleźliśmy Mesjasza, Chrystusa, pochodzi z Dębę Wielkie, tak? Albo pochodzi z małej miejscowości pod Łodzią, tak? I potem, wiecie, jest takie pytanie, czy stamtąd w ogóle może pochodzić coś dobrego, tak? Albo, nie wiem, jaka miejscowość teraz jest taka, w której, nie wiem, jakieś takie są, powiedział, Zbiry i tak dalej, Nowy Sącz, nie wiem, coś takiego. Nie wiem, może coś przekręciłem, można w policyjne statystyki zerknąć, ale widzimy ten obraz, tak? Nagle się objawia Jezus przez wielu, wielu osób, absolutnie anonimowy ktoś, kto pochodzi z nie wiadomo skąd, tak? I nagle Jezus mówi, każdą osobę, którą spotyka i widzi w niej ten potencjał, tak, do bycia uczniem, on zaczyna w niesamowity sposób powołuje i po prostu pociąga za sobą ludzi i zmienia kompletnie życie. I to jest niesamowite. Tutaj jest Natanael, ale tam jest, wiecie, też głębsze jakieś tło, prawda, gdzie on powiedział tak naprawdę jakąś taką tajemnicę, bo Natanael dzięki temu uwierzył, bo on musiał tam naprawdę coś wyjątkowego robić. Nie wiem, czy się może modlił w jakiś sposób, ale Jezus to rozpoznał. Rozpoznał to w nim i dlatego Natanael uwierzył, tak, w niego. I Natanael mówi: nauczycielu, jesteś synem Boga, jesteś królem Izraela. I dalej, zobaczcie, Jezus też w swoim takim, w słowach, które mówił, składa taką obietnicę, ten ostatni 51 werset. Zapewniam was, zobaczycie otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na mnie, Syna Człowieczego. Więc Jezus daje taką obietnicę rzeczy, które się jeszcze będą działy. A to się, wiecie, to jeszcze było, bym powiedział, przez 3 lata chyba, tak? 3 lata była ta działalność misyjna Jezusa. Ale już tutaj Jezus zapowiedział: hej, chodźcie za mną, po prostu będzie się działo. Tak? No, taki nasz język potoczny. Będzie się działo, zobaczycie niesamowite rzeczy. I uczniowie zaczęli za nim chodzić. Więc ten pierwszy obraz to jest Jezus jako nauczyciel, Jezus jako Pan. Jezus buduje swoją reputację tak naprawdę wśród ludzi. Pokazuje, pokazuje się po prostu jako nauczyciel i bardzo często, szczególnie w tej pierwszej części, dla, można powiedzieć, tłumu, tak? Czy dla tych ludzi, zwykłych, pospolitych ludzi, których były po prostu tysiące, to ich zachowania były po prostu, wiecie, czysto ludzkie. To jest tak, jakby teraz, nie wiem, zacząć właśnie w jakiejś miejscowości rozdawać, wiecie, jedzenie, tak? Nagle się ludzie zejdą, bo co się dzieje? No coś się dzieje, dają jedzenie, no to idziemy, tak? Wtedy też mogło to tak wyglądać, że coś się zaczęło dziać, wiecie, nie było tych wszystkich mediów społecznościowych, telewizji, radia, tam jak szedł jakiś tłum za czymś, to się bardzo szybko metodą: hej, chodźcie, jest tam, coś się dzieje. I już się ludzie schodzili, tak, bo to była atrakcja. I dalej jest tak. O, przeskoczyłem. A, patrzcie, dotykowy ekran. Dobrze. Momencik. O. Okej. Okay. Dobra. Tak. Czyli ten pierwszy obraz wśród ludzi to są właśnie te odczucia często ludzkie, pochodzące z ciekawości poznania i ciekawości bycia tam, gdzie coś się dzieje. Natomiast Jezus powoli, tak jak widzimy w Biblii, powoli, szczególnie wśród uczniów, których miał, powoli zaczyna jakby przełamywać ten obraz i zaczyna objawiać się uczniom z głębszej strony. I zobaczcie ten właśnie werset teraz, Jana 6, od 25 do 36. Gdy go znaleźli, zapytali: nauczycielu, zdążyłeś już tu przybyć? To było tam chyba w Kafarnaum, tak? Zapewniam was, że szukacie mnie nie dlatego, że ujrzeliście cud, lecz dlatego, że najedliście się do syta, odpowiedział Jezus. Starajcie się jednak nie o ten nietrwały pokarm, ale o pokarm dający życie wieczne, który ja, Syn Człowieczy, mogę wam zapewnić. Po to właśnie posłał mnie Bóg Ojciec. Tu jest, zobaczcie, napisane, tak, że w ogóle ludzie lecieli za cudami. Widzieli, że coś się dzieje, były jakieś cuda, była jakaś w ogóle niesamowita rzecz i lecieli. I zbierał się tłum, coraz większy, coraz większy, coraz większy. I Jezus to powiedział, tak, do uczniów, części z nich, którzy znaleźli go, że tak, że szukacie mnie dlatego, że nie dlatego, że ujrzeliście cud, lecz dlatego, że najedliście się do syta. To też był kolejny bardzo czysto ludzki odruch, tak. Ludzie chcieli się najadać też, chcieli po prostu patrzeć, kurczę, jedzenie, rozmnożenie jedzenia, super ekstra sprawa, tak? Idziemy za nim. Natomiast Jezus pokazuje coś znacznie głębszego i dopiero tutaj zaczyna w ogóle budować, wiecie, głębię teologii, którą my teraz możemy poznawać, uczyć się tego, tak? Ci ludzie wtedy kompletnie nie słyszeli o tych wszystkich rzeczach, które są, dlatego trzeba sobie to wyobrazić, że takie są ich reakcje. Dalej pytają go, 28 werset. A co mamy zrobić, żeby wypełnić wolę Boga? Pytali. Wolą Boga jest to, abyście wierzyli temu, którego On posłał, odparł Jezus. Jakiego cudu dokonasz więc, abyśmy mogli Go zobaczyć i uwierzyć Ci? Nasi przodkowie codziennie jedli mannę na pustyni, Pismo mówi. Dał im do jedzenia chleb z nieba. Zapewniam was, że to nie Mojżesz dawał chleb z nieba, odrzekł Jezus, ale mój Ojciec daje wam teraz prawdziwy chleb z nieba. Chlebem od Boga jest bowiem ten, który przychodzi z nieba. To On daje światu życie. Panie, dawaj nam więcej, nie, Panie, dawaj nam zawsze ten chleb, prosili go. Tak, zobaczcie, że to są te nauczania, które tutaj są i odpowiedzi ludzi, są tak ludzkie, my ich już teraz, wiecie, rozumiemy, mamy tą wiedzę, tak, że tu chodziło o Jezusa, ale oni nie wiedzieli tej wiedzy, więc pytania, które zadają, są normalnymi pytaniami. Też byśmy zadali, hej, no to chcemy więcej tego chleba, jak mówisz, to jest chleb życia, no to dawaj nam więcej tego chleba. Jezus dalej odpowiada, to ja jestem chlebem życia, odpowiedział Jezus. Kto do mnie przychodzi, nie będzie głodny, a kto wierzy mi, nie zazna pragnienia. Ale nie pierwszy raz o tym mówię, a wy patrzycie na mnie i nadal nie wierzycie. Jednak ci wszyscy, których dał mi Ojciec, przyjdą do mnie, a ja nikogo z nich nie wyrzucę. Zobaczcie, bardzo też ludzka, normalna odpowiedź Jezusa, mądra i faktyczna, autentyczna, że po prostu jak tłumowi mówisz coś, próbujesz, wiecie, powiedzieć jakąś prawdę, my ją teraz rozumiemy, reakcja tłumu jest, bym powiedział, patrząc na kontekst całości, tak bym powiedział, no nawet z jednej strony śmieszna, że no oni po prostu nie rozumieją, oni po prostu tego nie rozumieją. I Jezus o tym pisze, że po prostu nie pierwszy raz już o tym mówię. My mamy tylko wyrywki z Biblii, tak? Podejrzewam, że on ten tłum to nauczał po prostu, wiecie, dzień w dzień o tym samym mógł mówić, tak? I dzięki temu mógł po prostu, widział, którzy ludzie, nie wiem, to słowo przyjmują może bardziej, tak? I zaczynają wierzyć w temu słowu. Więc to jest ten szeroki obraz Jezusa jako nauczyciela. I to jest, wiecie, to były dni, tygodnie, miesiące, potem lata, kiedy on po prostu codziennie z tym tłumem musiał działać. I działał, tak? I chodził po całym Izraelu i cały czas do nowych osób docierał, a część osób chodziło za nim. Więc to jest ogrom pracy, my widzimy tylko ten urywek, ale miejmy to teraz w tym obrazie, powiedzmy tak, Jezusa jako nauczyciela. Dalej zobaczymy, to jest też właśnie jeżeli mówimy o głębi przesłania, tak, i tego, co się później wydarzyło, to część osób, część uczniów nawet Jezusa opuściło go. To właśnie było w tym nauczaniu w Kafarnaum, gdzie Jezus pokazał się jako Jezus, jako chleb życia, Jezus chlebem życia. I to jest dla nas teraz, to jest ciężkie do przeczytania i zrozumienia, jeżeli ktoś by w ten sposób, w takiej formie mówił. Więc nie dziwię się po prostu, że część z osób nie była w stanie tego przyjąć. Przeczytajmy, 41 werset, 6 rozdział. Słysząc to, ludzie zaczęli się oburzać, ponieważ powiedział, to ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówią, przecież to tylko Jezus, syn Józefa, wykrzykiwali. Znamy jego ojca i matkę, jak on może mówić, zstąpiłem z nieba. Wtedy słuchający go zaczęli się między sobą sprzeczać. Jak on może dać nam do zjedzenia swoje ciało? I zapewniam was, jeśli nie spożyjecie ciała i krwi Syna Człowieczego, odpowiedział Jezus, nie będziecie mieć w sobie życia. Słysząc to, wielu jego uczniów mówiło, to jest zbyt trudne. Któż jest w stanie to pojąć? Jezus wiedział, że im się to nie podoba. Spytał więc, jesteście zniechęceni tym? Co w takim razie powiecie, gdy zobaczycie mnie, Syna Człowieczego, wracającego tam, skąd przyszedłem? Zrozumcie, to Duch daje życie. Ludzkie wysiłki nie mają znaczenia. Słowa, które wam powiedziałem, przychodzą właśnie od Ducha i prowadzą do życia, ale niektórzy z was nadal mi nie wierzą. Po tych słowach wielu z uczniów opuściło Jezusa i już z nim nie chodziło. Wtedy on zwrócił się do 12. Czy i wy chcecie odejść? Panie, a do kogo pójdziemy? Powiedział Szymon Piotr. Twoje słowa prowadzą do życia wiecznego. Uwierzyliśmy ci i wiemy, że jesteś świętym Synem Boga. I popatrzcie, tutaj to jest tak trudne słowo do przyjęcia, nawet teraz dla wielu osób. To co dopiero tamci ludzie, tak? Którzy widząc, mówię, hej, przecież to jest Jezus, on znam jego ojca, jego matkę, przecież on tu mieszkał w tym, się tu przeprowadził, był cieślą, robił to wszystko, jak on może coś takiego nam teraz mówić, tak? To są takie normalne ludzkie zachowania, taki bym powiedział, niepewność, prawda? Coś, on mówił do tłumów, tak? Jezus mówił do tłumów i dlatego takie odpowiedzi się pojawiały z tego tłumu. I to było bardzo kontrowersyjne, tak? Nagle ktoś mówi, słuchajcie, musicie jeść moje ciało i pić moją krew, tak? To już jest w ogóle absolutny, bardzo trudne słowo, tak? Dlatego jest pokazane, że część z Jezusem nie była w stanie tego, część uczniów nie była w stanie tego przyjąć w tamtym momencie. Nie wiemy, co dalej się z nimi działo, ale mamy ten fragment jako pewien przykład. Ważne jest to, że jego uczniowie, czyli ci najbliżsi, tak? Najbliżsi, ci, którzy, z którymi Jezus spędzał, można powiedzieć, cały czas, bo cały czas ta dwunastka trzymała się Jezusa, to jest bardzo ważna rzecz, tak? Ci, którzy znali go najbliżej, powiedzieli, do kogo pójdziemy? Twoje słowa prowadzą do życia wiecznego, uwierzyliśmy ci i wiemy, że ty jesteś świętym Synem Boga. Więc super, że uczniowie tutaj ufają. Kolejny obraz z działalności Jezusa. Jezus jako dobry pasterz. Tu już mamy 10 rozdział. Tutaj już chronologicznie po prostu się wiele rzeczy wydarzyło, prawda? To były, mówię, lata nauczań, działalności Jego. Jezus tutaj mówi do no też do tłumu. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam swoje owce i one też mnie znają. Tak jak ojciec zna mnie, a ja ojca, jestem gotów oddać za nie życie. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Je również muszę przyprowadzić, aby słuchały mojego głosu. Wtedy będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Ojciec kocha mnie, ponieważ ja oddaję swoje życie za owce. Ale z powrotem odzyskam życie. Nikt mnie do tego nie zmusza. Z własnej woli się poświęcam. Mam władzę, aby oddać swoje życie i aby je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od Ojca. I znowu słowa Jezusa spowodowały podział wśród przywódców. Tak, słyszeli to przywódcy tutaj izraelscy i faryzeusze i tak dalej. I mówili, jest opanowany przez demona i oszalał, twierdzili jedni. Czy tak mówi człowiek opętany przez demona? Komentowali drudzy. Zastanówcie się, czy ktoś, kto jest opętany, może uzdrawiać niewidomych? Zobaczcie, za Jezusem z jednej strony idzie dobre słowo, dobre obietnice, ale z drugiej strony zawsze idzie olbrzymia kontrowersja. Tak? On burzy po prostu struktury kościelne, które wtedy mieli. On burzy struktury religijne, podważa je, mówi o rzeczach, które im się w ogóle w głowie nie mieściło. Tak? I dlatego po prostu ta reakcja jest taka bardzo mocna. To jest taka reakcja, która wywołuje skrajne emocje wśród wielu osób, tak? Wśród osób, które dla wielu ludzi było autorytetem, tak? Bo to byli, mówię, faryzeusze i saduceusze, pomijając ich kwestię, że robili, co robili, Jezus to potem objawiał, tak? Ale dla większości osób oni służyli w świątyni, służyli tak po prostu ludziom, byli tymi, bym powiedział, dobrym przykładem wśród ludzi, tak? Nagle Jezus po prostu, wiecie, bierze i to po prostu potrząsa tym fundamentem po prostu religijności, która wtedy miała miejsce i nawet wśród samych przywódców też, zobaczcie, zaczął być rozłam. Oni mówią, kurczę, demona ma, po prostu ukamieniujmy go. A drugi mówi, nie no, stary, po prostu jak ma demona? Po prostu demony nie mogą robić takich rzeczy, nie? To już się dzieje parę lat. Tak, zobaczcie, co ten człowiek robi. Oni widzieli po prostu działania, cuda Jezusa i to wywoływało olbrzymie, skrajne emocje i bym powiedział, polityczne zamieszanie w Izraelu. Polityczne zamieszanie. To było już, to było na takim poziomie. Także naprawdę się działo zgodnie z obietnicą Jezusa. I też taki obraz Jezus powoli budował wśród swoich uczniów. Wiem, mamy zapiski też z innych Ewangelii, że po prostu uczniowie, idąc też za tymi obietnicami, myśleli, bo słyszeli też te słowa, że to jest król Izraela, czyli że ten człowiek będzie rządził Izraelem, więc oni się, wiecie, też nie znamy tych prawdziwych pobudek, znamy tylko fragmenty z Biblii, ale możemy sobie wyobrażać, tak, ja sobie, że to też były takie pobudki, widząc znaki cuda, ale mówili, on będzie królem, on będzie królem. Były też te wersety, gdzie uczniowie między sobą też w pewnym momencie, tak, dogadywali się, kto będzie po lewicy, kto będzie po prawicy. I to też są, powiem szczerze, takie bardzo ludzkie pobudki, tak? Po prostu jak to ma być król, to słuchajcie, to ja będę po lewej stronie, nie? A ja po prawej. A ty gdzieś tam pomocą będziesz, a ty będziesz tam skarbnikiem, no nie? Już ustawka taka, wiecie, polityczna się zrobiła. Ale zobaczcie, Jezus jako król Izraela. Fragment z wejścia Jezusa do Jerozolimy. 12 rozdział, 12 werset. Następnego dnia wśród tłumów, które przybyły na święto, rozeszła się wieść, że Jezus zbliża się do miasta. Ludzie wzięli więc liście palmowe, wyszli mu na spotkanie i powitali go wołając: Niech żyje król Izraela! Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. A Jezus dosiadł osiołka i jechał na nim, spełniając w ten sposób zapowiedź Pisma. Nie bój się, córko Syjonu, oto nadchodzi twój król, jadąc na osiołku. Wtedy jeszcze uczniowie nie rozumieli tego zdarzenia, ale później, gdy Jezus został otoczony chwałą, przypomnieli sobie, że to o nim mówiło Pismo. Ci, którzy wcześniej na własne oczy widzieli, jak Jezus zawołał Łazarza i wskrzesił go z martwych, opowiadali o tym innym. Dlatego aż tak wielki tłum wyszedł powitać Jezusa. Ludzie bowiem dowiedzieli się, że dokonał tego cudu. Faryzeusze zaś mówili między sobą. Chyba nie da się już z tym nic zrobić. Cały świat poszedł za nim. To jest, słuchajcie, fragment. To jest fragment tuż po wskrzeszeniu Łazarza, tak? Jakby ta historia o wskrzeszeniu rozeszła się na taką skalę w Izraelu, że po prostu wszyscy o tym mówili. To teraz tak jakby były, wiecie, wszędzie, tabloidy, w radio i tak dalej, wszędzie trąbili, słuchajcie, co się działo, znacie tego Łazarza, co on umarł i pogrzeb był i tak dalej, to Jezus przyszedł i go wskrzesił i on teraz żyje. Ktoś to słucha, mówi, co, nie wie, no co ty gadasz, no tak, chodź, tam idzie ten Jezus, nie? I ja sobie tak wyobrażam teraz, tak, ale że tak to mogło być. To była niesamowita informacja, po prostu ludzie w Jerozolimie, po prostu tłumy zaczęły iść za nim. I mamy ten zapis, tak, właśnie, który... że przez to, że ten cud się wydarzył, tak, że wydarzył się niesamowity cud, cały tłum zaczął opowiadać o tym. I zobaczcie, faryzeusze, czyli na takim najwyższym, można powiedzieć, przywódczym poziomie religijnym, już sami widzieli, co to się dzieje w ogóle. Słuchajcie, że to już jest... Chyba nie da się już nic zrobić, tak powiedzieli. Cały świat poszedł za nim. Widzieli, że to już się im kompletnie, można powiedzieć, wyjęło spod kontroli. Tak, bo ludzie idą za Jezusem, a nie idą za nimi. Widzą, że tracą autorytet swój, tak? A Jezus po prostu, którego oni też, wiecie, który budzi takie kontrowersje, który się z nimi kłóci, który, wiecie, podważa ich słowa, który ma niesamowitą mądrość, ale on, wiecie, podważa ich autorytet, tak? Wieloletni. To oni są faryzeuszami, to oni, prawda, trzymają te dobra i tak dalej. I to wiecie, to jest... Myślę, to nie jest pełen tego obraz, bo pewnie pełny obraz byśmy mieli, jakbyśmy byli w Izraelu w tamtym czasie, wtedy byśmy w pełni mogli to zrozumieć, ale mam nadzieję, że udało mi się w jakiś sposób tak pokazać. Przeczytaliśmy ten fragment, że politycznie w Izraelu wrzało i po prostu na wielu, wielu frontach, że ludzie zaczęli iść za Jezusem, pomijając w ogóle, wiecie, kwestie i sam, w samych faryzeuszach też się zaczął tworzyć rozłam. Jest też napisane w kilku miejscach, że część z faryzeuszów uwierzyło, ale bało się o tym powiedzieć innym, bo nie chciało być wykluczonych ze świątyni. I to była sytuacja taka, w środku wierzę, że ten człowiek jest od Boga, ale się boję tego wyznać innym, no bo wykluczę mnie ze świątyni, stracę pozycję swoją, tak? Takie ludzkie też pobudki, ale one miały miejsce i jest taki zapis. Jezus olbrzymie kontrowersje wzbudzał po całości. Tu. I dalej, ten obraz był Jezus jako król. Tak? Dalej mamy Jezus jako światło świata, czyli tak jakby już z króla Izraela Jezus objawia się jako światło dla całego świata. To jest, jakbym powiedział, taki najwyższy poziom objawienia, jeżeli chodzi o budowanie, tak, tego objawienia od kroczków, tak, czyli od, widzimy ten chrzest Jana lokalnie, tak, działanie lokalne, coraz większy wpływ na ludzi, prawda, dobry pasterz, znowu wpływ na ludzi i dalej autorytet Jezusa wzrasta, już coraz więcej osób o nim wie, słyszało, potem objawienie jako król Izraela, tak, już na takim naprawdę wysokim szczeblu i potem Jezus daje nauczanie i objawia się jako światło dla całego świata. I czytamy. Dalej nauczając, Jezus zawołał do tłumów. Kto wierzy mi, wierzy również temu, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi także tego, który mnie posłał. Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto mi wierzy, nie musiał tkwić w ciemności. Jeśli ktoś mnie słucha, ale nie jest mi posłuszny, nie będę go sądzić. Nie przyszedłem bowiem na świat po to, aby potępić ludzi, ale aby ich zbawić. Kto odrzuca mnie i moje słowa, będzie miał jednak innego sędziego. Będą nim słowa, które wypowiedziałem. To one osądzą go w dniu ostatecznym. Nie przemawiałem bowiem z własnej inicjatywy. Ten, który mnie posłał, przekazał mi, co i jak mam mówić. Przykazania mojego Ojca prowadzą do wiecznego życia. Dlatego przekazuję wam to, co mi polecił. I to jest, słuchajcie... W każdym praktycznie momencie z wypowiedzi Jezusa, które on mówił, czy do tłumów, czy do uczniów i tak dalej, praktycznie zawsze Jezus przypomina o tym, że to nie są jego słowa, tylko że to są słowa, które pochodzą od Ojca. Tak? To jest Ojciec w nim, to stąd pochodził jego autorytet, od Ojca. Tak? Objawiał od Ojca słowa i przekazywał je. I za każdym praktycznie razem Jezus się tak jakby podpiera tym autorytetem. I ma tą pewność, ale ludzie nie widzieli tego. Pomimo tego, że słyszeli to, ciężko było to zrozumieć, więc oni go traktowali jako po prostu człowieka, który po prostu próbuje podburzyć tłum na przykład, tak? Ale widzieli z drugiej strony cuda. I wiecie, wśród ludzi powodował Jezus takie niesamowite rozdarcie i takie zburzenie przyzwyczajeń, które mieli, tak? I tu potrzebny był wiele, wiele czasu, żeby w ogóle ludzie mogli to pojąć. I jako tutaj, zobaczcie, Jezus, który do tłumów zawołał, objawił się jako światło, można powiedzieć, dosięgnął w tym momencie tą przemową no, olbrzymią rzeszę ludzi. I tak jakby, dobrze, że te słowa zostały zapisane. Natomiast dalej, czyli widzimy, jak ogromny w tym momencie autorytet i jakby zasięg tego przekazu dał Jezus. Ale zobaczcie dalej, co się działo. Ponieważ następuje też punkt zwrotny. Czekajcie, ja to jeszcze muszę... Tak, to jest pewien punkt zwrotny w zyskiwaniu tego autorytetu i w tej drodze, można powiedzieć, widzianej przez uczniów, żeby widzieć Jezusa jako króla Izraela, który fizycznie zasiądzie na tronie i wreszcie zrobi porządek z tym Izraelem, bo tak wiele osób mówiło. Nagle następuje punkt zwrotny. Jezus, który spotyka się na ostatniej wieczerzy, tak? To jest jakby Jezus, który ma wpływ, wiecie, to jest tak, że wie, że następnego dnia będzie stracony i chce przekazać, wiecie, najważniejsze słowo, coś takiego, co jest, wiecie, kluczowe, kulminacyjne i przekazuje go tym najbliższym uczniom. I Jezus staje się nie królem tutaj dla nich, tylko Jezus staje się ich sługą. Zupełnie jakby to jest punkt zwrotny i zmienia podejście. I zobaczcie, jaka była reakcja też uczniów. To jest 13 rozdział, trzeci werset, od trzeciego wersetu. Mając cały czas ten autorytet, tak? Jezus wiedział, że Ojciec wszystko mu powierzył. Wiedział również, że przyszedł do Ojca i do Niego odchodzi. Dlatego wstał od kolacji, przebrał się, przepasał ręcznikiem, a potem nalał wody do miski i zaczął myć uczniom nogi, wycierając je ręcznikiem, który miał na sobie. I gdy przyszedł do Szymona Piotra, ten zawołał: Panie, Ty myjesz mi nogi? Teraz nie zrozumiesz tego, co robię, powiedział Jezus, ale później zrozumiesz. O nie, protestował Piotr, nigdy nie będziesz mi mył nóg. Tu jeszcze z wykrzyknikiem, tak? Po prostu Piotr się oburzył. Ale Jezus mówi, jeśli tego nie zrobię, nie będziesz do mnie należał, odrzekł Jezus. W takim razie umyj nie tylko moje nogi, ale także ręce i głowę. I to jest ten punkt właśnie zwrotny, wiecie, też w relacjach, bo Jezus objawił się jako sługa. Tłumaczy po prostu Jezus uczniom, co się w ogóle, wiecie, wydarzyło, co się wydarzy i jak dalej uczniowie powinni go naśladować. Że powinni obmywać sobie nawzajem nogi. To jest, wiecie, też taki gest w tamtym czasie w Izraelu, gdzie chodzili wszyscy w sandałach, tak? To pewnie już słyszeliście to nauczanie, że to obmywanie nóg to była taka dość częsta czynność, którą najczęściej wykonywali słudzy, niewolnicy. To było na zasadzie takiej, wiecie, przychodziłeś z jakiejś podróży, miałeś nogi, które były, wiecie, w łajnie, śmierdzące i tak dalej, tak? I to robili niewolnicy, żeby obmyć nogi, bo po prostu to była normalna rzecz. Jezus nagle w taki sposób okazuje swoim uczniom posługę, tak? Że po prostu, hej, miłość się liczy, tak? Troska jeden o drugiego. I zobaczmy dalej wersety od 12. Odnośnie tego gestu, właśnie tego umycia stóp. Czy rozumiecie, co zrobiłem? Nazywacie mnie nauczycielem oraz Panem. I macie rację, bo nim jestem. Skoro więc ja, wasz Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście czynić podobnie. Dałem wam przykład, abyście postępowali wobec siebie tak jak ja. Zapewniam was, sługa nie jest ważniejszy od swojego Pana, a posłaniec od tego, kto go posłał. Jeśli będziecie o tym pamiętać i tak postępować, będziecie szczęśliwi. I tu dla mnie pierwszy raz, wiecie, to jest tak, że jest tu jakaś tajemnica szczęścia, tak? chociaż na pierwszy rzut oka, w jaki sposób można być szczęśliwym, myjąc komuś nogi, tak? Być jako sługa, służący. W jaki sposób można być szczęśliwym? Ale Jezus o tym powiedział, tak? I to po prostu, wiecie, daje wiele do myślenia. To jest naprawdę ciężkie tak do pojęcia na pierwszy rzut oka, bez tego objawienia właśnie, co Chrystus zrobił, w jaki sposób On jako Bóg stał się sługą dla uczniów, tak? I stał się potem sługą i można powiedzieć kapłanem, tak? Który po prostu oddał swoje życie. Jest to naprawdę, słuchajcie, Jego nakaz, tak? Że czyńcie tak jak ja wam uczyniłem, to wy czyńcie też między sobą w ten sposób. Usługujcie sobie nawzajem, obmywajcie sobie stopy, tak? To jest pokazanie, żeby po prostu oczyszczać się nawzajem, tak? Leczyć, można powiedzieć, wybaczać sobie nawzajem, usługiwać sobie nawzajem w praktycznych rzeczach, w kościele. I wtedy będziecie, zobaczycie, co to znaczy być szczęśliwym. To jest właśnie w tym tkwi, wydaje mi się, ta tajemnica szczęścia, że nagle ludzie, jak zaczniemy nie wywyższać się między innymi, wiecie, jakoś zyskiwać, tylko właśnie poniżać się, w sensie usługiwać, nawet w takim najmniejszych rzeczach, to po prostu Bóg objawia w tym momencie i swoje serce, i swoją taką troskę o człowieka, że wtedy każdy się czuje, wiecie, dopieszczony przez Boga, ale też i przez człowieka w takich normalnych rzeczach. I na tym się też buduje, wiecie, miłość. Jak ktoś po prostu może, ktoś przychodzi i nagle ktoś się nim zaopiekował, zatroszczył się. Jak bardzo ludzkie, to jest przyjemna rzecz, miła, tak? I w tym okazywaniu miłości Jezus mówi, że odnajdziecie szczęście, tak? Odnajdziecie szczęście. I to jest coś, wydaje mi się, że chyba musimy to przeżyć na własnej skórze, żeby odkryć w tym, że to daje szczęście. Że to wcale nie umniejsza naszej, wiecie, pozycji jakiejś, tak? Takie myśli mogą być, tak? I takie myśli oni mieli. Że Jezu, nie umyjesz moich stóp w ogóle, tak? To akurat było w drugą stronę, ale ja nie pozwolę, żeby ktoś mi stopy mył, tak? To jest takie jakieś dziwne, uwłaczające, takie niekomfortowe, tak? To takie słowo na te czasy, niekomfortowe. A Bóg mówi, że po prostu jak będziemy to czynić, to zobaczymy pełnię szczęścia, będziemy szczęśliwi. Dalej, kontynuując to nauczanie, zaraz tuż po tym geście obmycia nóg uczniom, Jezus daje nowe przykazanie. I zobaczcie, właśnie to był ten moment oczyszczenia i Jezus daje nowe przykazanie. Od 13 rozdział, 33 werset. Kochani, będę z wami jeszcze tylko chwilę, potem będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem przywódcom, tak i wam powtarzam. Tam, gdzie idę, nie możecie pójść. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie kochali. Tak jak ja was ukochałem, tak wy macie kochać jedni drugich. Jeśli będziecie okazywać sobie nawzajem miłość, wszyscy rozpoznają, że naprawdę jesteście moimi uczniami. To jest bardzo tak jakby nie tyle wizytówka bycia uczniem, bo to tak bardzo pochopnie to mówiąc, ale Jezus powiedział, że tam, gdzie będziemy stosować, czyli stosować to przykazanie, kochać się nawzajem, tak, usługiwać sobie nawzajem, to po tej miłości świat pozna, że jesteście moimi uczniami. Po miłości, po relacjach, które mamy między sobą, po tym, jak wychodzimy z różnych problematycznych sytuacji, tak? Po tym ludzie poznają, że jesteśmy uczniami, bo to domyślam się, że to będą sytuacje, gdzie normalnie w świecie, można powiedzieć, nikt się tak nie zachowuje w świecie. Nikt. Ale nagle w tym kościele, w tym miejscu dzieje się coś, że jest jakaś taka miłość. Odczuwa się taką miłość, troskę. I to o tym właśnie przykazaniu mówi Jezus tutaj. To jest przykazanie, które wypełnia tak naprawdę wszystkie przekazania, tak, które mieliśmy mojżeszowe. Po prostu kochajcie siebie nawzajem, tak jak ja was ukochałem. Jezus drogą, prawdą i życiem. I dalej Jezus mówi, niech wasze serca nie drżą ze strachu, wierzcie Bogu i mi wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, to czy bym mówił wam, że idę przygotować wam miejsce? A gdy odejdę, wszystko przygotuję, Wrócę i zabiorę was ze sobą, abyście byli tam, gdzie ja. Przecież znacie drogę, prowadzą tam, dokąd przecież znacie drogę prowadzącą tam, dokąd odchodzę. I dalej zobaczcie, Tomasz powiedział: Panie, nie mamy pojęcia, dokąd odchodzisz. Odezwał się Tomasz. Jak więc możemy znać drogę? Kolejne czysto ludzkie pytanie do bardzo też abstrakcyjnego tematu, który wtedy Jezus objawiał. Moment, w którym od momentu, kiedy Jezus obmył im stopy, wiecie, ten moment tego nauczania dla uczniów, to są fundamenty chyba kościelne, które my mamy, na które są, wiecie, mówione nauczania po prostu wielodniowe i tak dalej. To są rzeczy, które ludzie zgłębiają przez swoje życie chrześcijańskie latami, tak? A on to po prostu powiedział wtedy te słowa i objawił swoim uczniom. I nie dziwne też, kolejny raz ja mówię, nie dziwię się, że tutaj Tomasz też w taki sposób powiedział na słowa Jezusa. Przecież znacie drogę prowadzącą tam, dokąd odchodzę. A Tomasz mówi: Panie, nie mamy pojęcia, dokąd odchodzisz. Nie wiedzieli po prostu. Odezwał się Tomasz: jak więc możemy znać drogę? I wtedy Jezus objawił mu: ja jestem drogą, prawdą i życiem, powiedział mu Jezus. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeśli mnie poznaliście, będziecie znać także mojego Ojca. Zresztą już go znacie, bo go zobaczyliście. W tym momencie wydarzyło się coś znacznie bardziej takiego, wiecie, z teologicznego punktu widzenia. Wtedy Jezus zaczął mówić do uczniów już w bardziej zrozumiały sposób i objawienie Ojca, wierzę, że w tym momencie Bóg objawiał też obraz siebie jako Ojca w Chrystusie. I uczniowie mogli to doświadczać, dlatego pojawiały się takie pytania. Dalej zobaczcie, Filip w kolejnym wersecie mówi: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy, rzekł Filip. I wtedy Jezus mówi: Filipie, tak długo z wami przebywam, a wciąż jeszcze nie wiesz, kim jestem? Odpowiedział Jezus: kto mnie zobaczył, zobaczył również Ojca. Dlaczego więc prosisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Dzieła, o których wam mówię, nie są moją inicjatywą. Dokonuje ich Ojciec, który jest we mnie. Uwierzcie, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli nie chcecie wierzyć mi na słowo, uwierzcie ze względu na dzieła Ojca. Zapewniam was, kto mi wierzy, będzie czynił cuda takie jak ja, a nawet jeszcze większe, bo już odchodzę do Ojca. I zrobię to, o co prosicie w moim imieniu. W ten sposób otoczę mojego Ojca chwałą. Jeśli będziecie mnie o coś prosić, w moim imieniu zrobię to. Patrzcie, Jezus też potwierdzając te liczne dzieła, te lata służby, które mieli, prawda, ze sobą jako uczniowie, Jezus pokazuje, że w nim jest Ojciec i odpowiada na to pytanie: hej, szukacie Ojca, ale nie rozpoznaliście mnie, że to ja, we mnie jest Ojciec. I ciekawy jest 11 werset, tak? Uwierzcie, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli nie chcecie wierzyć mi na słowo, uwierzcie ze względu na dzieła Ojca, tak? To jest, Jezus podpiera się też tym, mówi: słuchajcie, zobaczcie przez te 3 lata, co się wydarzyło, tak? Jak teraz mi nie chcecie uwierzyć, popatrzcie, co się działo, popatrzcie, czego byliście świadkiem, jakich obietnic dotrzymałem, a tylko dzięki Ojcu. I to przykazanie miłości, to było największe przesłanie Jezusa po tych licznych działaniach, znakach, cudach i tak dalej. I dalej dochodzimy już do końcóweczki. Czyli Jezus pokazał obraz Ojca jako jedyną, siebie pokazał jako jedyną drogę do Ojca. Oraz bezpośrednio pokazał, że On jest w Ojcu, a Ojciec w Nim i że to On jest Bogiem, którego teraz mogą widzieć. Niesamowite też są te obietnice, które były wcześniej, tak, że to, że będą wykonywać jeszcze większe rzeczy niż te, które robił Jezus, pod warunkiem, że będą w Niego wierzyć. Tak? To jest warunek wykonywania jeszcze większych rzeczy, wiara w Jezusa. I dalej, mówię, ten... Kończąc, punkt kulminacyjny tego całego przesłania, gdzie Jezus żegna się z uczniami, wiedząc, co się będzie działo, że zaraz umrze, jest obietnica Ducha Świętego. I werset od 14, werset, od 8 wersetu, 14 rozdział. Jeśli mnie kochacie, będziecie posłuszni moim nakazom, a ja poproszę Ojca, aby dał wam innego pocieszyciela. Opiekuna, to jest inne słowo też. Opiekuna, pocieszyciela. Takiego, który zostanie z wami na zawsze. Jest to Duch Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie dostrzega i nie zna. Wy jednak go znacie, bo już jest z wami, a będzie także w was. Nie zostawię was samych, przyjdę do was, już za chwilę zniknę z oczu świata, ale wy mnie widzicie, bo żyję i wy też będziecie żyć. W tym dniu przekonacie się, że ja jestem w Ojcu, wy we mnie, a ja w was. Pamiętajcie, ten mnie naprawdę kocha, kto zna moje nakazy i stosuje się do nich. A kto mnie kocha, tego kocha również mój Ojciec i ja go kocham i objawię mu siebie. W miłości, tak, w miłości do Chrystusa tkwi objawienie Ojca i niesamowitą obietnicą też jest obietnica Ducha Świętego jako pocieszyciela, że Jezus nie zostawił samych uczniów i nas nie zostawia samych, pomimo, że już Go fizycznie nie widzimy jako człowieka. Bóg zostawił obietnicę. I dalej Juda Go spytał, nie ten z Kariotu, Panie, dlaczego nie objawisz się światu, tylko nam? To było moje pytanie, jako bardzo często go zadawałem. Dlaczego teraz na przykład Jezus się nie objawi? Dlaczego teraz Bóg się nie objawi w jakiś sposób widoczny dla wszystkich, żeby wszyscy w Niego uwierzyli? Dlaczego? Nie mieliście takie pytania w swoim życiu? Dlaczego teraz na przykład jeszcze raz by się Jezus nie objawił? I dalej Jezus, punkt tak najważniejszy. Kto mnie kocha, będzie posłuszny moim słowom, odparł Jezus. Mój Ojciec też będzie go kochał i przyjdziemy do Niego i w Nim zamieszkamy. Kto zaś nie kocha mnie, nie będzie posłuszny moim słowom. A moje słowa nie pochodzą ode mnie, ale od Ojca, który mnie posłał. Mówię o tym teraz, dopóki jestem z wami. Gdy Ojciec pośle do was w moim imieniu Pocieszyciela, Ducha Świętego, to On wszystkiego was nauczy, przypomni to, o czym wcześniej mówiłem. Zostawiam wam mój pokój i daję go wam. Nie jest to pokój taki, jaki oferuje świat, ale pokój pochodzący ode mnie. Niech więc wasze serca nie drżą ze strachu i niech się nie lękają. Słuchajcie, świat nie jest w stanie przyjąć Ducha Świętego. Świat nie jest w stanie rozpoznać, ale Bóg daje obietnicę, że każdy, kto przychodzi do Jezusa, tak, jeżeli ktoś ciebie spyta, dlaczego Bóg by się mógł objawić? Nie, jest słowo zapisane, jeżeli ty uwierzysz w Jezusa, to On objawi Ojca. Tak? Jest konkretna droga do tego. I wtedy zobaczysz prawdziwy pokój. I to nie jest pokój dla świata. Świat nigdy go nie pozna, takiego pokoju. I nigdy nie będzie takiego pokoju. Tylko w Chrystusie. I tylko dla tych, którzy Mu ufają. I tylko dla tych, którzy Go kochają i Mu wierzą. Poprzez Ducha Świętego. To jest obietnica, która jest dana nam. Tylko poprzez wiarę, ufność i miłość. Już ostatni fragment będzie przedostatni. Jezus też okazuje się w tym momencie jako przyjaciel. Ukochałem was tak, jak mnie ukochał Ojciec. Trwajcie więc w mojej miłości, a będziecie w niej trwać, gdy okażecie posłuszeństwo moim nakazom. Tak jak ja jestem posłuszny nakazom mojego Ojca i trwam w Jego miłości, mówię o tym po to, abyście mieli w sobie moją radość i abyście byli w nią napełnieni. Daję wam moje przykazanie, abyście kochali się nawzajem, tak jak ja was ukochałem. Nikt nie kocha bardziej niż ten, kto oddaje swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam nakazuję. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co zamierza jego Pan. Nazywałem was przyjaciółmi, bo powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. To nie wy mnie wybraliście, ale ja was. Przeznaczyłem was do tego, abyście szli i przynosili owoc, trwały owoc, i aby Ojciec dał wam to, o co go poprosicie w moim imieniu. Nakazuję więc wam, abyście kochali jedni drugich. Znacie, kolejny raz przykazanie miłości. Kochajcie jedni drugich. Kochajcie jedni... przynoście trwałe owoce. Bóg nas nazywa też przyjaciółmi. Każdy, kto poznaje Jezusa, zobaczcie, jakie to jest niesamowita obietnica. Tak? Jezus, Bóg potężny, ciebie nazywa przyjacielem. Jeśli tylko w Nim trwasz, jeśli tylko Go kochasz, jeśli tylko w Nim Jego słuchasz i jesteś posłuszny Jego nakazom, Jego przykazaniom. I w tym momencie też nastąpił moment w uczniach, kiedy zaczęli rozpoznawać już i rozumieć to, co On chce im powiedzieć. Jest to dzieło Ducha Prawdy, tak? Zapewniam was jednak, że moje odejście jest dla was korzystne. Wiecie, to jest też kolejna taka rzecz, którą mówię. Dlaczego w ogóle Jezus musiał umrzeć? Dlaczego On w ogóle musiał to zrobić? A Jezus sam pisze, że moje odejście jest dla was korzystne. W innym tłumaczeniu jest napisane, że więc... akurat nie ma tego tłumaczenia, ale inny wyraz jest użyty, że lepiej dla was, żebym ja odszedł. Właśnie, że lepiej dla was, żebym ja odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel, opiekun do was nie przyjdzie, ale gdy odejdę, przyślę go do was, wtedy on przekona świat o grzechu, o prawości, o sądzie. O grzechu, bo ludzie mi nie wierzą. O prawości, bo odchodzę do Ojca i już mnie nie użycie. O sądzie, bo władca tego świata już został skazany. Tak wiele chciałbym wam jeszcze powiedzieć, lecz teraz nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Gdy jednak przyjdzie Duch Prawdy, wprowadzi was w całą prawdę. Nie będzie mówił sam od siebie, lecz przekaże, że wam to, co usłyszał. Powie wam także o tym, co przyniesie przyszłość. On otoczy mnie chwałą, bo przekaże wam to, co do mnie należy. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem wam, że Duch weźmie ode mnie i wam to przekaże. Okay? I w tym momencie właśnie Jezus, uczniowie rozumieją w ludzki sposób, ale rozumieją objawienie Ojca. Już ostatni werset. O wielu rzeczach mówiłem wam za pomocą przypowieści. Nadchodzi jednak czas, gdy o sprawach dotyczących Ojca będę wam mówił wprost, bez porównań. Wtedy będziecie prosić w imieniu moim, a ja nie będę musiał o to prosić Ojca. On sam was kocha, ponieważ wy mnie ukochaliście i uwierzyliście, że przyszedłem od Niego. Tak przyszedłem na świat od Ojca i opuszczam świat, aby do Niego powrócić. I mówią uczniowie, teraz wszystko mówisz nam wprost, bez porównań, odrzekli uczniowie. Nareszcie rozumiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby ktokolwiek zadawał ci pytanie. Wierzymy, że przyszedłeś od Boga. Mówicie, że wierzycie, rzekł Jezus. Oto nadchodzi czas, a właściwie już nadszedł, gdy pouciekacie do swoich domów i zostawicie mnie samego. Nie będę jednak sam, ponieważ jest ze mną Ojciec. Powiedziałem to wam o tym wszystkim, abyście dzięki mnie doświadczali pokoju. Na świecie czeka was cierpienie, ale bądźcie odważni. Ja zwyciężyłem świat. Więc ten wielkachny obraz, cała, bym powiedział, działalność Chrystusa, można powiedzieć, spotyka się po prostu w kochaniu Jego, w kochaniu siebie nawzajem, trwaniu w Duchu Świętym, tak? Bo to w Duchu Świętym dla nas tu i teraz jest to objawienie, tak? W Nim jest objawienie, przypomnienie wszystkich prac Jezusa, przypomnienie Jego słów, znaków, cudów, to wszystko w Duchu Świętym. Więc kochajmy siebie nawzajem, przebaczajmy, pojednajmy się, troszczmy się o siebie nawzajem. Niech po naszej wzajemnej miłości świat pozna, że jesteśmy naśladowcami Jezusa. Okay? Amen. Amen.